Księgi Apokalipsy. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Znam Twój ucisk i ubóstwo. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Podczas okupacji niemieckiej Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, podobnie jak w innych miejscach, musiało zejść do podziemia. Wielu kleryków kontynuowało swoją pracę w świecie, często nie mówiąc nawet najbliższym, że przygotowują się do kapłaństwa. Jednym z tych krakowskich kleryków od jesieni 1942 roku był Karol Wojtyła. Kontynuując pracę w fabryce Solvay, wykorzystywał każdą wolną chwilę na lekturę dobrych książek, które miały mu pomóc przygotować się jak najlepiej do kapłaństwa. Odkrył w ten sposób na nowo pobożność maryjną dzięki zetknięciu się z pismami świętego Ludwika de Montfort. Uczył się nie tylko w domu, ale również wtedy, kiedy to było możliwe, podczas nocnych zmian w zakładzie pracy. Kilka dni po wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku Gestapo przeprowadziło w Krakowie akcję, która polegała na wyłapywaniu młodych ludzi w celu przesłuchiwania, torturowania, czasami zesłania do obozów lub do prac przymusowych, a czasami w celu rozstrzeliwania. W związku z tym krakowski arcybiskup Adam Sapieha postanowił zgromadzić krakowskich kleryków w swojej rezydencji przy ulicy Franciszkańskiej 3. Od tego momentu dom arcybiskupa zaczął funkcjonować jako podziemne seminarium. Prywatna kaplica księdza arcybiskupa stała się kaplicą seminaryjną. Warunki w tym niezwykłym seminarium były ciężkie. Każdy kleryk mógł mieć tylko kilka rzeczy osobistych, przechowywanych w walizce, a jedynym meblem był wspólny stół. Klerycy byli świadomi, że w każdej chwili Gestapo mogło wejść wszystkich aresztować, może nawet rozstrzelać. Alumni musieli być przygotowani na każdą ewentualność. Pewnego razu aresztowano 5 kleryków, kilku z nich na miejscu rozstrzelano, resztę wywieziono do Auschwitz. W takiej atmosferze rzeczą konieczną było to, aby każdy wiedział, po co wstąpił do seminarium. Rzeczą konieczną było to, aby każdy wiedział, co wybrał sobie jako cel. Było to coś więcej niż świadomość swojej tożsamości. Była to świadomość, że za swoje powołanie trzeba będzie życie oddać. Wierność powołaniu stała się sprawą życia lub śmierci. W ten sposób klerycy, mimo młodego wieku, bardzo szybko stawali się osobami dojrzałymi duchowo i moralnie. Wierność słowu, wierność Chrystusowi, wierność Ojczyźnie. Wszystko składało się na całość. Bóg dał mi życie, dał mi powołanie, dał mi ojczyznę, więc ja nie mogę go zawieść. Ja muszę być wierny. Wielką potęgą w podtrzymywaniu kleryków na duchu, a przede wszystkim w zachęcaniu ich do wierności aż do śmierci, był przykład ich przełożonego, arcybiskupa Adama Sapiehy. Był zawsze dostępny dla alumnów. Każdym się interesował, każdego zagadywał, odwiedzał, zachęcał. Ta serdeczna bliskość przełożonego i chęć pomocy z jego strony zapisała się w świadomości kleryków. Poza tym mogli obserwować pobożność arcypasterza i podziwiać jego duchowość. Gdy po całodziennej pracy i licznych zajęciach wszyscy odczuwali trud i wracali do sali na spoczynek nocny, ksiądz arcybiskup Sapieha szedł do swojej zimnej kaplicy i tam pozostawał w mroku nocy przed Bogiem przy tabernakulum. Podczas późnych godzin nikt w domu arcybiskupim nigdy nie słyszał powrotnych kroków arcybiskupa z kaplicy. I święty Jan Paweł II, przywołując postawę swojego świętobliwego przełożonego z lat seminaryjnych, napisał: usiłowałem naśladować ten przykład. Jakże ważne jest to zdanie dla każdego z nas dzisiaj: usiłowałem naśladować ten przykład. Dobry przykład jest zawsze potrzebny. Zawsze godny naśladowania. Na różnych etapach naszego życia, naszego powołania, w Wszyscy kierujemy się przykładami. Mamy pragnienie, aby mieć dobre przykłady do naśladowania, ale przychodzi czas, kiedy Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy my też dawali dobry przykład innym. W przemówieniu na Jasnej Górze święty Jan Paweł II powiedział: osobom konsekrowanym jesteście wezwani do dawania osobistego i wspólnotowego świadectwa świętości, która jest istotnym powołaniem życia konsekrowanego i źródłem apostolskiego dynamizmu Kościoła. Ludzie świeccy oczekują od was, abyście byli przede wszystkim świadkami świętości i przewodnikami wskazującymi drogę do osiągnięcia świętości w życiu codziennym. Te słowa świętego papieża cały czas pozostają aktualne. Więc rodzi się pytanie, jaki musi być punkt wyjścia świadectwa świętości? Otóż trudno mówić o świadectwie, jeżeli nie ma tak zwanego znaku widzialności. Co to znaczy? Czym jest znak widzialności? Oznacza to, że osoby konsekrowane muszą być widoczne. Wiedzą o tym nawet najbardziej zlaicyzowane środowiska. Ostatnio we Francji przeprowadzono ustawę, która nie pozwala muzułmankom zakrywać twarzy tak zwaną arabską burką. Przeprowadzając tę ustawę, władze francuskie powoływały się na argument, że zakrywanie twarzy szkodzi normalnej egzystencji obywateli. Trybunał francuski stwierdził, że niektóre stroje stanowią barierę dla interakcji społecznej, a całkowite zakrywanie twarzy w miejscu publicznym mogłoby podważyć zasady wspólnego życia społeczności. Francuscy prawnicy już zauważają, że to samo tendencyjnie niesprecyzowane uzasadnienie może być użyte jako argument do zakazania noszenia welonów przez siostry zakonne. Bo wszystko dzisiaj można nazwać zaburzeniem zasad wspólnego życia społeczności. Państwo zaczyna ustalać, co godzi w tę ustawę, a co nie. Zaburzenie zasad wspólnego życia społeczności. Co to jest? Poza tym, w mało znanym dokumencie, przeznaczonym tylko do użytku wewnętrznego, polski rząd za pośrednictwem różnych kręgów politycznych zwrócił się do władz lokalnych ponad 2 lata temu, aby wyraziły dezaprobatę wobec wszelkiego występowania kapłanów w sutannie podczas publicznych wydarzeń niekościelnych. Ten mało znany dokument zaleca, aby podczas uroczystości niekościelnych kapłani nosili najwyżej krótki strój duchowny, czyli garnitur z koloratką, aby tylko nie pojawiali się w sutannie. Co prawda to rozporządzenie nie zostało zrealizowane, przynajmniej jeszcze nie, ale sam fakt, że w Polsce już są takie głosy w kręgach rządowych, to już wiele nam mówi. W przypadku osoby konsekrowanej strój duchowny, strój zakonny jest znakiem i świadectwem konsekracji i wierności Chrystusowi. Tak jak zresztą strój duchowny kapłana, który oddaje się całkowicie na służbę Chrystusowi i Kościołowi. Każda siostra zakonna powinna mieć wielki szacunek dla swojego stroju zakonnego, nigdy nie zapominając, że ujawniając w ten sposób swoją tożsamość, osoba konsekrowana wzbudza u ludzi myślenie o Bogu i o Kościele. W tym kontekście przychodzi na myśl Święta Teresa Benedykta od Krzyża, wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II, ogłoszona przez niego patronką Europy, która nawet w obozie koncentracyjnym nie zrezygnowała ze swojego karmelitańskiego habitu. Nie do pomyślenia. Jej habit był znakiem jej tożsamości. A z tożsamością nie można się rozstać. Jak można się rozstać ze swoją tożsamością? Wtedy człowiek umiera. Kiedy święty Maksymilian Kolbe podszedł odważnie do komendanta w Auschwitz, aby oddać życie za współwięźnia, został zapytany, kim jest. Na to pytanie ojciec Kolbe nie podał ani imienia, ani nazwiska. Powiedział, jestem katolickim księdzem. Bo to jest kwestia tożsamości. Kwestia naszego bycia. Nawet kwestia życia lub śmierci. Powołując się na ten przykład, święty Jan Paweł II powiedział w Niepokalanowie, święty Maksymilian Kolbe został nam dany, ażeby żaden zakonnik i żadna zakonnica nie mieli wątpliwości co do tego, co znaczy być zakonnikiem, zakonnicą, na czym polega istotna tożsamość powołania. Te słowa świętego papieża Polaka, którego powołanie kształtowało się podczas II wojny światowej, przypominają nam, jak znamienny jest wpływ kapłana nie tylko na ludzi świeckich, ale również na osoby konsekrowane. Bo kapłan jest osobą, której dusza została naznaczona szczególną łaską sakramentalnego zastępowania Chrystusa na ziemi. I dlatego przyglądamy się kapłanom. To wcale nie jest dziwna rzecz, że ludzie przyglądają się kapłanom. Nawet ludzie niewierzący. Chociaż wpływ kapłanów może być dobry lub zły. Bo nie tylko dobro się udziela. Zła postawa też się udziela. I może nawet osłabić gorliwość i wiarę osoby konsekrowanej, która obserwuje takiego kapłana. Ale tu nie chodzi tylko o postępowanie. Chodzi też o sposób myślenia. Sposób myślenia. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z siostrą zakonną, która wróciła do Polski z zachodu. Podczas jej pobytu na zachodzie zajmowała się przygotowaniem dzieci do pierwszej Komunii Świętej przy parafii. Opowiadając o swoich zajęciach w tej parafii, powiedziała mi: na zachodzie księża już dawno dopuścili do tego, że dzieci przyjmują Komunię Świętą na rękę. A czy ksiądz wie, jakie to piękne? Że dzieci przyjmują Pana Jezusa na rękę, a nie do ust. Powiedziałem jej: proszę siostry, co siostra mówi za rzeczy? Co za rzeczy siostra mi opowiada? Przecież siostra urodziła się w Polsce. W Polsce siostra się wychowywała. Tu odkryła swoje powołanie zakonne. Tu wzrastała siostry pobożność eucharystyczna. Ja się w Polsce nie urodziłem. Ja przeprowadziłem się do Polski ze Stanów Zjednoczonych, jak miałem 34 lata. Już byłem kapłanem. Ja wiem, do czego doprowadziła praktyka udzielania Komunii Świętej na rękę. Ta praktyka osłabiła, nawet zniszczyła wiarę dzieci i dorosłych w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, co powiedziała błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Powiedziała tak: najgorsza rzecz, która nastąpiła w Kościele w naszych czasach, jest zezwoleniem na przyjęcie Komunii Świętej na rękę. To są słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Doświadczenie na Zachodzie pokazało, że udzielanie Komunii Świętej na rękę doprowadziło do banalizacji Najświętszego Sakramentu. W świadomości ludzkiej bardzo łatwo może dojść do zatarcia granicy między sakrum a profanum. Kiedy rzeczy nadzwyczajne zaczynają być traktowane w sposób zwyczajny, to wówczas zmniejsza się uszanowanie i zdumienie wobec tego, co jest najcenniejsze. Tak po prostu jest. Bo wszyscy nosimy w sobie skutki grzechu pierworodnego. Ciągle trzeba sobie przypominać, co jest święte, i jak podchodzić do rzeczy świętych. Mierność, byle jakość, obojętność, lekceważenie nie wkradają się w życie nagle, lecz zawsze stopniowo, często subtelnie. W jednym z przemówień do sióstr zakonnych Święty Jan Paweł II powiedział, że procesy laicyzacyjne zachodzące w społeczeństwie nie omijają osób poświęconych Bogu. Podobnie jak i pokusa, by więcej działać niż być. Zawsze jest potrzebna czujność i rozeznanie duchowe, aby życie konsekrowane chronić przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Przed tym wszystkim, co mogłoby prowadzić do osłabienia pierwotnej gorliwości, do powierzchowności i przeciętności w służbie Bożej. Tak powiedział Jan Paweł II siostrom zakonnym. I wobec tego dobrze jest wracać często do słów świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Czasami jest tak, że osoba konsekrowana żyje we wspólnocie, ale tak naprawdę nie jest częścią tej wspólnoty, bo żyje w swoim świecie. Możliwości lokomocyjne, kontakt ze światem bliższym i dalszym, udostępnionym przez sieci internetowe, przez komórki, to wszystko może sprawić, że życie osoby konsekrowanej odwraca się do góry nogami. Nagle to już nie świat zewnętrzny stanowi rozproszenie, lecz życie wewnętrzne staje się rozproszeniem. Życie we wspólnocie staje się rozproszeniem. To już nie rzeczy drugorzędne stanowią rozrywkę, lecz modlitwa, wspólne nabożeństwa, modlitwa wspólnotowa stają się takimi czynnościami na marginesie. Czasami istnieje niebezpieczeństwo, że różne takie subiektywne wybory, indywidualne projekty, zainteresowania będą miały przewagę nad regułą, stylem życia wspólnotowego, programem funkcjonowania danej wspólnoty. Dzisiaj, kiedy kładzie się wielki nacisk na wolność, na prywatne rozeznanie, na uczucia, może dojść do tego, że plany osobiste zderzą się albo z wizją Kościoła, albo z wizją wspólnoty, do której się należy. Wówczas trzeba pamiętać, że zanim można mówić o prywatnym rozeznaniu problemów lub sytuacji, priorytet ma zawsze rozeznanie Kościoła. Zanim my rozeznajemy, jak mamy postąpić, co mamy czynić, musimy pamiętać, że nasze rozeznanie nie ma żadnego znaczenia, jeżeli byłoby sprzeczne z rozeznaniem Kościoła. Bo zawsze możemy być w błędzie w swojej indywidualnej ocenie. Nasze indywidualne rozeznanie, nawet w sprawach bardzo osobistych, może wynikać ze złudzenia albo po prostu z podszeptu złego ducha. I dlatego też posłuszeństwo jest tak wielkim, wielkim darem w Kościele. Święty Jan Paweł II jeszcze jako kleryk utrzymywał kontakty z ojcami karmelitami w Krakowie. Odwiedzał ich często. Nadszedł natomiast moment, kiedy zaczął się zastanawiać, czy nie powinien wstąpić do Karmelu. Udał się z tą sprawą do księdza arcybiskupa Sapiehy. Uczynił to nie tylko dlatego, że to był jego przełożony, ale przede wszystkim dlatego, iż wierzył, że to Bóg przemawia przez przełożonego. I tak też ksiądz arcybiskup wysłuchał kleryka Karola i na koniec powiedział: trzeba najpierw skończyć, dokończyć to, co się zaczęło. Te słowa nie tylko pomogły klerykowi Karolowi podjąć decyzję, aby zostać w krakowskim seminarium, ale utorowały drogę jego powołania w kierunku zamierzonym przez Pana Jezusa. Był to głos przełożonego, który natchniony Duchem Świętym powiedział coś, co wynikało z zamiarów Bożych względem krakowskiego kleryka, który stał się później pierwszym słowiańskim papieżem. Przełożony, owszem, może popełnić błędy, ale z punktu widzenia Pana Boga przełożony zawsze będzie miał rację. To jest wielka tajemnica wpisana w nasze życie. Przełożony może popełnić błędy, ale z punktu widzenia Pana Boga w planie Bożym zawsze będzie miał rację. Wielka tajemnica wpisana w nasze życie, a zwłaszcza w życie osoby konsekrowanej, która składa ślub posłuszeństwa. Dlatego też szatanowi bardzo zależy na tym, aby osoba konsekrowana nie zachowała ślubu posłuszeństwa. Zły duch wie, że ten ślub wiąże się bezpośrednio z tym, co go zniszczyło. Chodzi o pychę. Pycha w większej lub mniejszej mierze siedzi w każdym z nas. Znajduje się ona nawet w sercu największego świętego, bo to jest jeden ze skutków grzechu pierworodnego. I dlatego też pycha jest narzędziem, którym diabeł posługuje się najczęściej, aby doprowadzić do naszego upadku. Jak on to robi? On nam podpowiada, że w końcu działamy z troską o jakieś dobro. Wcale nie pragniemy czegoś złego, pragniemy czegoś dobrego, czego akurat przełożony niestety nie widzi, nie rozumie. Zły duch podpowiada: zobacz, jakże jesteś zatroskany. Twój przełożony no nie widzi tego, co ty widzisz. Ależ ty jesteś zatroskany. I tak to się zaczyna. Następnie ma miejsce samo usprawiedliwienie, no i w końcu działanie na własną rękę. Zapominamy, że nawet jeżeli coś lepiej wiemy, nawet jeżeli coś lepiej rozumiemy, nawet jeżeli coś lepiej widzimy, to Pan Bóg w takiej sytuacji nam nie pobłogosławi, jeżeli będziemy działać wbrew posłuszeństwu. Nie będzie błogosławieństwa Bożego. I zakończy się to zawsze źle. A co najgorsze, stracimy jakąś łaskę, którą Pan Jezus bardzo chciał nam dać. Ta łaska już nie wróci. Przepadła. Niewątpliwie trudności, które pojawiają się w życiu wspólnotowym, mogą doprowadzić do zniechęcenia. I dlatego tak ważne jest, aby brać swój codzienny krzyż do kaplicy. Codziennie brać swój krzyż do kaplicy. Jan Paweł II, pisząc o życiu konsekrowanym, stwierdził, że trzeba czuwać bezwzględnie, by nie dopuścić do klęski życia konsekrowanego. Klęski, która nie polega na spadku liczebności, ale na zaniku duchowej wierności Chrystusowi oraz własnemu powołaniu. Najważniejszym zadaniem osoby powołanej jest modlitwa. Nie różne tam akcje, spotkania, wyjazdy, częste zwalnianie się z modlitw wspólnych. Nawet jeżeli to wszystko ma się dziać w dobrym celu, pierwszy musi być Pan Jezus w tabernakulum. Zwłaszcza osoba konsekrowana musi być ze swoim oblubieńcem Chrystusem i trwać przy Jego Najświętszym Sercu. Kiedy czytamy trzeci rozdział Księgi Rodzaju o kuszeniu Ewy przez węża, zwróćmy uwagę, że w tym tragicznym zdarzeniu nie ma ani słowa o Adamie. Adama tam nie było. Ewa pozostała sama, bez oblubieńca. A wąż tylko na to czekał. Wykorzystał tę chwilę nieobecności oblubieńca w życiu Ewy i zaproponował jej ciekawą, niby niewinną rozmowę. Ewa zafascynowała się tą rozmową, bo odkryła, że nie musi rozmawiać ze swoim oblubieńcem. Odkryła, że rozmowy można też prowadzić z innymi osobami. Tak też można spędzać czas. A może będą to nawet ciekawsze rozmowy, dłuższe rozmowy. Po co tylko z oblubieńcem swoim rozmawiać? I w ten sposób straciła wszystko. Dlaczego? Bo nic nie mogło zastąpić osoby, którą Pan Bóg jej dał jako oblubieńca. Nic nie może zastąpić Pana Jezusa, który powołał, który spojrzał na każdą z sióstr tutaj obecnych Nawet największe trudności wynikające ze zmagań życia wewnętrznego lub ze zmagań związanych z życiem we wspólnocie nie mogą sprawić, że osoba konsekrowana zostanie sama ze swoimi problemami. Pan Jezus zobowiązał się, że nie opuści tych, którzy poświęcili Mu swoje życie. On się zobowiązał. Czasami wierność w modlitwie może być trudna. Czasami modlitwa nie przynosi satysfakcji, bo przychodzą rozproszenia, pojawiają się różne sprawy, które nas absorbują. A jednak wierność konsekracji polega na tym, że idę do kaplicy mimo wszystko i zostaję w ciszy kaplicy przed tabernakulum mimo wszystko. Mimo wszystko. Podczas swoich licznych podróży apostolskich święty Jan Paweł II zawsze chciał, aby miejsce, w którym się zatrzymywał na spoczynek, miało kaplicę z Najświętszym Sakramentem, gdzie mógł się modlić. Ci z nas, którzy mieli okazję uczestniczyć w prywatnej mszy świętej Jana Pawła II w jego kaplicy w Pałacu Apostolskim, wiedzą, że dla niego czas spędzony z Panem Jezusem w kaplicy był niezbędny i niezastąpiony. Wiemy, że zarówno we wspólnotach kontemplacyjnych i apostolskich wielkich dzieł dokonywali zawsze ludzie, którzy się wiele, wiele modlili. Więc trzeba brać swój krzyż do kaplicy. Trzeba brać swój krzyż do kaplicy, ale trzeba go też brać do konfesjonału. Tam trzeba mówić spowiednikowi o swoich pokusach, o swoich zmaganiach, o swoich grzechach, oczywiście, o swoich porażkach, bo diabeł zawsze chce nam zamknąć usta. I jak mówi święty Ignacy, będzie chciał, abyśmy się nie dzielili swoimi trudnościami, zwłaszcza ze spowiednikiem. Tabernakulum i konfesjonał. Dwa miejsca, gdzie Pan Jezus na nas czeka. To jest coś, co odkrywały i potwierdzały liczne osoby konsekrowane na przestrzeni wieków, zwłaszcza te, które zostały wyniesione na ołtarz. Bardzo ważną taką osobą w życiu świętego Jana Pawła II była święta Faustyna Kowalska. Przy jej pomocy z nieba Jan Paweł II przyczynił się do rozpowszechnienia najważniejszego orędzia naszych czasów, orędzia Bożego Miłosierdzia. On był przekonany, że Boże Miłosierdzie musi być głoszone z wielką mocą. Był przekonany, że Boże Miłosierdzie nie tylko woła o nawrócenie serc, ale otwiera ludziom oczy. Na co? Na to, że Pan Bóg jest i że Pan Bóg jest dobry. I taka jest właśnie rola osoby konsekrowanej. Otwierać ludziom oczy na Bożą obecność, na Boże dobro. W tym sensie każda osoba konsekrowana ma być sekretarką Bożego Miłosierdzia. A młody człowiek, spotykając osobę konsekrowaną, która promieniuje miłosierdziem i dobrocią Bożą, odkrywa, że słowa Pana Jezusa w Ewangelii nie są abstrakcją. Każda siostra zakonna swoim życiem i wiernością ukazuje młodym ludziom nie tylko, że Pan Jezus żyje, ale że jest naszym miłującym i miłosiernym Panem, któremu można poświęcić całe życie. swoje życie. I tak też potwierdzają się słowa Jana Pawła II, który powiedział, że Ewangelia działa mocą Bożej atrakcji, ale Boża atrakcja zawsze posługuje się ludźmi. W Polsce co prawda jest coraz mniej młodych ludzi, a skoro jest coraz mniej młodych ludzi, to nie można się dziwić, że mniej osób prosi o wstąpienie do wspólnot zakonnych czy do wyższych seminariów duchownych. To natomiast nigdy, nigdy nie może prowadzić, nie może doprowadzić do obniżenia wymagań, które stawia się młodym ludziom wyrażającym pragnienie podjęcia życia zakonnego. Młoda osoba, jeżeli rzeczywiście jest powołana przez Pana Boga, otrzymuje łaskę wyrzeczenia i chęć podjęcia trudnych rzeczy dla Pana Jezusa. Pan Jezus daje taką łaskę, kiedy powołuje. Ale jeżeli nie podwyższymy takiej osobie poprzeczki duchowej i moralnej, to wówczas ta łaska, łaska pierwszej gorliwości dana tej osobie może zgasnąć. Młodzi ludzie, którzy przychodzą do wspólnoty zakonnej, mają już dość hałasu, dość luzu, którym ciągle zalewał ich świat. Oni nie szukają tych łudzących światełek we wspólnocie zakonnej. Oni przychodzą, aby zobaczyć, gdzie Pan Jezus naprawdę mieszka. Oni przychodzą, bo szukają czegoś więcej i naprawdę pragną autentycznego ubóstwa. Pragną zobaczyć osoby poświęcone Bogu, które są szczęśliwe, bo umiłowały Chrystusa ponad wszystko. Ponad wszystko. Więc jak tu pomóc młodym ludziom, młodym osobom, które pragną poświęcić swoje życie Panu Jezusowi? Jak można im pomóc rozeznać, a po rozeznaniu trwać w wierności Chrystusowi? Odpowiedź na to pytanie daje nam święty Jan Paweł II, zwracając naszą uwagę na osobę, której obecności w jego życiu zawdzięczał wszystko. Swoje powołanie, swoje kapłaństwo, swoją wierność Chrystusowi, swój pontyfikat zawdzięczał Najświętszej Maryi Pannie. Jeżeli chcemy zrozumieć, w jaki sposób Jan Paweł II był wierny Panu Jezusowi aż do śmierci, jeżeli chcemy zrozumieć, skąd Jan Paweł II czerpał siłę do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, skąd czerpał odwagę, aby nosić Chrystusa całemu światu, skąd otrzymał wszystkie łaski, które Pan Jezus dla niego przygotował, to wówczas należy spojrzeć na rolę Najświętszej Maryi Panny w jego życiu. Od czasu, kiedy przygotowywał się do kapłaństwa i odkrył na nowo nabożeństwo do Matki Bożej podczas pracy w fabryce Solvay za pośrednictwem traktatu świętego Ludwika de Montfort o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, od tego momentu miłość Jana Pawła II do Maryi ciągle wzrastała. Wszystko czynił z nią i przez nią po to, aby wszystko doskonale czynić z Chrystusem i przez Chrystusa. Ze wszystkich osób ludzkich ta osoba jest najbliżej Trójcy Przenajświętszej. Żadna osoba ludzka nie jest tak zjednoczona z Trójcą, jak Najświętsza Maryja Panna. Słowa totus tuus, które Jan Paweł II obrał sobie jako program życia wewnętrznego i zewnętrznego. To są słowa konsekracji. Słowa całkowitego oddania swojej woli, swojego umysłu, swojego życia właśnie tej, która jest najbliżej Trójcy Przenajświętszej. Dla osoby konsekrowanej, dla młodych ludzi szukających sensu życia, dla osób chwiejących się w podejmowaniu decyzji życiowych, Najświętsza Maryja Panna jest osobą, którą trzeba odkryć, z którą trzeba związać swoje życie zakonne, osoba, do której trzeba należeć. Siostry zakonne w Polsce niewątpliwie mają wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Na Zachodzie nie zawsze, niestety, tak jest. Ale to nie może być wszystko, bo tu pojawia się ważne pytanie. Czy każda z sióstr ma w sercu tyle miłości do Najświętszej Maryi Panny, co Pan Jezus? Od tego zaczynamy, ale później idziemy dalej. Czy każda z sióstr ma w sercu tyle miłości do Najświętszej Maryi Panny, co święty Jan Paweł II, co święty Maksymilian Kolbe, co sługa Boży kardynał Wyszyński, co dzieci fatimskie, święta Bernadetta? Formacja zakonna musi być maryjna. Od początku do końca. Od chwili wstąpienia do zakonu trzeba formować serce młodej osoby w miłości do Najświętszej Maryi Panny. Młoda osoba musi się uczyć za przykładem świętego Józefa, jak przyjmować Matkę Jezusa do siebie. Myśleć o Maryi, wyobrażać sobie, że jesteśmy przy niej, że ona jest przy nas. Powtarzać imię Maryi wiele razy w ciągu dnia. Odmawiać przynajmniej 3 różańce dziennie. Ciągle powtarzać sobie pytanie, co by zrobiła Matka Boża dzisiaj na moim miejscu. Jakby mówiła, gdzie by poszła, czego by unikała. Zobaczmy, jest tylko jedna osoba, którą Pismo Święte przedstawia jako obecną w życiu Pana Jezusa na ziemi od początku do końca Jego ziemskiego życia. Żadna osoba ludzka nie towarzyszyła Panu Jezusowi od chwili Jego poczęcia do chwili Jego śmierci na krzyżu. Tylko Maryja. Czy to nie jest wymowne? Jan Paweł II powiedział siostrom zakonnym w Warszawie, że tajemnica powołania zakonnego każdej siostry w jakiś sposób łączy się z Maryją. Jej łaskawość pociągnie za sobą łaskawość siostry zakonnej. Ludzie oczekują od osób konsekrowanych, że będą podobne do Maryi. Tak powiedział Jan Paweł II. Aby nam uświadomić, że każda siostra zakonna jest drugą Maryją. Kapłan jest sakramentalnie drugim Chrystusem, a siostra zakonna za przyczyną ślubów zakonnych staje się drugą Maryją. Stąd też konieczność wielkiej zażyłości osoby konsekrowanej z Matką Bożą. I nigdy nie trzeba się bać, że ktoś będzie miłował bardziej Maryję niż Pana Jezusa. Bo Pan Jezus nie zazdrości. Zazdrość to grzech. Jak może Pan Jezus zazdrościć, jeżeli jest Bogiem? Im bardziej będziemy miłować Matkę Jezusa, tym większą radość sprawimy Panu Jezusowi. W tą stronę. A jeżeli ktoś z różnych powodów dostrzega, że ma w sobie za mało miłości do Matki Bożej, albo nawet jakieś tam trudności z nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, co zrobić? Wtedy jest takie dobre rozwiązanie. Paradoksalnie trzeba po prostu więcej się do niej modlić. I ten problem sam się rozwiąże. Sam się rozwiąże. Nie można zaś tego problemu nie rozwiązywać, bo Bóg Ojciec zawierzył swojego Syna Najświętszej Maryi Pannie. Taki jest plan. Nie zmieniamy planów Bożych, bo zawsze źle na tym wyjdzie. To zawierzenie jest konsekracją i pozostaje wzorem każdej konsekracji. Bóg Ojciec powierza Boga Syna Najświętszej Maryi Pannie. Nie można ani rozwijać swego życia wewnętrznego, ani wzrastać w świętości bez całkowitego oddania się Matce Bożej niepokalanie poczętej. Święty Janie Pawle II, prowadź wszystkie osoby konsekrowane do Jezusa przez Maryję. Prowadź wszystkie osoby konsekrowane do Najświętszego Serca Jezusa przez niepokalane serce Maryi, bo to jest jedyna droga do konsekrowanej wierności i miłości. To jest jedyna droga do szczęścia i piękna życia konsekrowanego. Amen.